Weekend z zabytkiem.
Dzisiaj zapraszam Państwa do nieoczywistego zabytku, bo zabytku zielonego. Zabytkowej zieleni w postaci Parku Oliwskiego w Gdańsku, a goszczę profesor Katarzynę Rozmarynowską, która bada gdańską zieleń. Dzień dobry Pani Profesor.
Dzień dobry.
Ten park teraz możemy podziwiać, taki piękny, odtworzony, ale kiedy on powstał? Bo wszystkim się wydaje, że on na pewno ma ze 200-300 lat.
No, prawie wszyscy mają rację, to znaczy pierwsze wzmianki o parku to jest początek XVIII wieku, właściwie pierwsza połowa XVIII wieku, ale tak naprawdę park zaczął powstawać dzięki opatowi Jackowi Rybińskiemu w połowie XVIII wieku. Rybiński został opatem, przejął dawny pałac opacki, który był taki parterowy, wybudował na jego miejscu taki rokokowy pałacyk i założył ogród. Ogród późnobarokowy, dwuosiowy, regularny, bo jeszcze wtedy regularność była atrybutem boskim. W związku z tym, jeżeli ogród miał aspirować do piękna, do dzieła boskiego, czyli po prostu był rozplanowany geometrycznie. Czyli miał osie, miał aleje, miał szpalery grabowe, szpalery lipowe i miał coś, co jest w ogóle niezwykłe i rzadko spotykane, to znaczy oś widokową wyprowadzoną na morze. Dlaczego to jest takie niezwykłe? Dlatego, że ten ogród podlegał geometrii. W XVII wieku znane już były zasady perspektywy i złudzenia optycznego. I projektant tego ogrodu, o którym właściwie nie wiemy, kto to był, w każdym bądź razie szeroka aleja, która naprowadzała widok na morze, ale numer polegał na tym, że dróżki, które szły wzdłuż kanału, który szedł środkiem, szły do góry po to, żeby na końcu ogrodu były wyżej niż teren za ogrodem. Tak, żeby nie było widać tych prawie 3 kilometrów, które dzielą granicę ogrodu od morza. To sprawiało wrażenie, że morze wchodzi do ogrodu, że ono graniczy z ogrodem. A tutaj też tych konotacji symbolicznych było bardzo dużo. Z tym dalekim widokiem, z Panem Bogiem, ze wschodem, ponieważ ta aleja prowadziła na wschód. I dzisiaj tylko możemy sobie wyobrażać, jak to wyglądało. To wschodzące słońce na końcu tej alei, odbite jeszcze w tym kanale, który się rozszerzał. On się rozszerzał dlatego, żeby sprawiało wrażenie, że to morze jest bliżej. Bo gdyby boki były równoległe, to byłaby perspektywa, byłyby zbiegi. I na tym polegała cała sztuka i cały kunszt jakby tego ogrodu. No ale Jacek Rybiński w pewnym momencie tym opatem przestał być, dlatego że w 1772 roku Prusacy zajęli Gdańsk i zlikwidowali klasztor cystersów, ale pozwolili Rybińskiemu zostać do śmierci właścicielem i pałacu, i ogrodu, bo zarówno pałac, jak i ogród nie były własnością klasztoru, były własnością opata. Prywatną. I on do 1782 roku w tym swoim ogrodzie przebywał i w pałacu. I dopiero w 1782 roku po śmierci król pruski mianował kolejnym opatem swojego kuzyna, Karola Hohenzollerna Hechingena. I co ciekawe, tenże Karol przedtem był pułkownikiem wojsk francuskich. On został duchownym na prośbę króla, ponieważ to była dobra synekura tak naprawdę, takie stanowisko. Karol przyjechał do Oliwy i rozpoczął przebudowę ogrodu w duchu modnych parków angielsko-chińskich, z którymi zetknął się zapewne w Paryżu podczas tej swojej służby wojskowej. Te parki były wtedy bardzo, bardzo modne i były to parki, które były parkami uciech, ale także przeróżnych napomknień, sentencji, pamiątek. I on sprowadził do przebudowy tego parku Jerzego Salzmana z Poczdamu, który pochodził z takiej rodziny ogrodników królewskich, to znaczy w którymś pokoleniu to byli ogrodnicy. Powierzył Salzmanowi to i zachował się bardzo ciekawy plan tego ogrodu. My dzisiaj nie wiemy, czy to jest taki projekt powykonawczy, czy to jest projekt, czy wszystko zostało zrealizowane, bo o niektórych rzeczach mamy relacje bywalców, którzy tam bywali. A o innych nie, ale ten plan istnieje, można się z nim zapoznać w archiwum. Zresztą on jest publikowany, bardzo ciekawy. Były tam pawilony, była tam menażeria z drewna, gdzie siedziały wszędzie zwierzęta stworzone z drewna, wyrzeźbione, pomalowane w różne kolory. Były papugi, były małpy. Mamy dużo opisów i biskup bardzo lubił patrzeć, jak ludzie, którzy odwiedzają park, bo on też otworzył ogród dla publiczności. On bardzo lubił patrzeć, jak oni się wszyscy cieszą, chodząc po tym ogrodzie i te wszystkie cuda oglądają. To, co powinnam dodać, to on jeszcze wydzierżawił wzgórze Pachołek i je urządził i wybudował tam belweder widokowy.
Czyli kolejny punkt widokowy, z którego można było morze zobaczyć.
I morze i cały park.
A jeszcze chciałam zapytać, w którym miejscu była ta nowa część Hohenzollerna? Bo aleja istnieje do dziś. Co prawda już nie możemy zobaczyć morza, ale czy to było na przykład w miejscu, gdzie jest palmiarnia?
Zaraz to wszystko wytłumaczę. To znaczy, ten projekt nowy nałożył się na projekt stary. I one są jakby nałożone na siebie. Częściowo rozmył tą geometrię poprzedniego ogrodu, ale częściowo ją zachował. I w związku z tym zachował też tą aleję. Bo to było wartościowe. Dla tych późniejszych też. To było to cudo. Tak jak ta menażeria z drewna. Były pawilony chińskie, tureckie, groty tartaru. Była ta zabawka akustyczna z tych dwóch muszli,
które
do dzisiaj istnieją. No, staw był wcześniej, tak samo jak to wnętrze ogrodowe przed pałacem. Ono było wcześniej, ono było wypełnione takim rysunkiem rokokowym i te bindarze, które są, czyli te strzyżone alejki, takie korytarze lipowe, są wcześniejsze. I tutaj też chciałam zwrócić uwagę, że jeżeli drzewa są strzyżone i formowane, to one nie mają takich grubych pni. One po prostu zostają takie jakby skarłowaciałe, czyli nie można po pniu sądzić, czasem znacznie młodsza lipa posiada znacznie większy pień, większą średnicę niż te strzyżone. Tak, więc to jest też stare. I co ciekawe, to główna oś pałacu wychodziła na dzisiejszą ulicę Polanki. Dzisiaj jest już tego nie widać. Kiedyś to był bardzo piękny widok, dlatego że po prawej stronie były wzgórza i były te dwory na Polankach, a po lewej stronie były takie łąki i pola. Więc to był bardzo, bardzo ładny widok, a poza tym tam nawet widać w ogrodzeniu ten okulus taki tarasik półokrągły, który służył podziwianiu tego widoku. Dzisiaj niestety on jest zatracony, można powiedzieć.
Jesteśmy na początku XIX wieku, jednak część założeń dotrwała do dzisiaj, więc...
To zupełnie, zaraz to wszystko opowiem, bo to nie jest taka prosta sprawa, dlatego że Karol Hohenzollern wydał wszystko na ten ogród i został właściwie bardzo biedny. W związku z tym jego następca również nie miał pieniędzy. Józef Hohenzollern również nie miał pieniędzy. Istnieją informacje, że już te wszystkie altanki, to wszystko jakby troszeczkę się waliło. Bo nie utrzymywane, nie malowane, nie odnawiane, to były drewniane elementy. No to siłą rzeczy to wszystko uległo zniszczeniu. On nie miał pieniędzy na utrzymanie tego. W 1931 roku umarł. W 1931 roku umarł też Salzmann, który urzędował jako inspektor ogrodu, urzędował w tym dworku Salzmana, który dzisiaj został tak, no wiadomo co. Ale w rodzinie ten obiekt pozostał. I wtedy została rezydentką pałacu Maria Hohenzollern-Hechingen, kuzynka króla. I ona początkowo, chyba do 1867 roku, jako rezydentka tam przebywała, a potem to przeszło na jej własność. I ona była właścicielką i parku, i pałacu. I ona zatrudniła na stanowisku inspektora ogrodu Gustawa Schöndorfa, wykształconego ogrodnika i takiego znawcę roślin. On zresztą pisał w pismach takich niemieckich, pismach botanicznych. Między innymi taki napisał artykuł o roślinach, które sprowadzał do oliwy, aklimatyzował wraz z uwagami, jak się sprawowały. I tutaj zmieniła się moda. Wiek XIX to już nie ma zabawy. To jest romantyzm. To jest po prostu zainteresowanie roślinami egzotycznymi. On zaczyna sprowadzać do oliwy drzewa egzotyczne. On je aklimatyzuje, sadzi, pilnuje, pisze o nich. I on właściwie doprowadził do tego, że ten ogród zamienił się w taką kolekcję dendrologiczną. Część z tych drzew
jest do dzisiaj.
I to, co się zachowało, to jest głównie to. Tam było jeszcze paru innych inspektorów, a w 1910 roku pojawiła się w ogrodzie taka bardzo ciekawa postać, Erich Wocke, botanik niemiecki, specjalista od roślinności alpejskiej. I on na miejscu dawnego labiryntu Karla Hohenzollerna założył ogród alpejski, alpinarium. bardzo dużo pracy w to włożył, bo tutaj były sprowadzone i skały, i ziemia, i rośliny. On się znał na tym bardzo dobrze, bo on pracował wcześniej przy tworzeniu alpinarium we Wrocławiu i bodajże w Wiedniu, jeżeli dobrze pamiętam. W każdym bądź razie tu nie było przypadków, on to wszystko robił, opisywał i nawet alpejskie cyklameny tam kwitły. I to alpinarium z częściową roślinnością istnieje do dzisiaj. Bo istnieje układ i układ ścieżek i układ tych skał i tak naprawdę można byłoby pokusić się o próbę odtworzenia. Dzisiaj zmieniły się warunki, dlatego że te drzewka, które kiedyś były niewielkie, one się rozrosły i tam jest teren jest za bardzo zacieniony, trzeba byłoby te świerki wyciąć. No i teraz sprawa palmiarni. Palmiarnię zbudowano dla palmy.
Jak sama nazwa wskazuje.
I ta palma po prostu, była tam niewielka kolekcja, bo wcześniej to była oranżeria. I oranżeria była potrzebna Karolowi Hohenzollernowi do hodowania roślin oranżeriowych, czyli fig, pomarańczy, cytryn, które latem wystawiał do ogrodu. Czyli oranżeria służyła do przechowywania i częściowo ona jakby istnieje, mocno przebudowana. A palmiarnię dobudowano znacznie później dla tej jednej palmy. I tutaj była ta cała historia z palmą i z tą oranżerią. Jednej rzeczy nie wzięto pod uwagę, że palma miała już 180 lat, a palmy tylko tyle żyją. Nawet w stanie naturalnym. Ona i tak żyła bardzo długo. Czyli ona zmarniała. Nie dlatego, czy...
Podwyższono budynek.
Ona, no nie, ona po prostu dożywała już swoich lat. Bo jest taki problem z ogrodami. I z zielenią w ogóle. Tak jak staramy się substancję zabytkową pałacu na przykład, czy ogrodzenia trzymać jak najdłużej, bo ona jest zabytkowa, to w ogrodach nie mamy takiej możliwości. Po prostu rośliny są żywe i one żyją tyle, ile natura im zapisała. W związku z tym, choćbyśmy stawali na głowie, to jeżeli przychodzi kres, to po prostu te rzeczy umierają. Jak sobie radzimy jako projektanci ogrodów, tych ogrodów zabytkowych? No w ten sposób, że staramy się zapewnić, zabezpieczyć jakby następcę. Wcześniej
podmieniać.
Sadzimy. Podmieniać. Sadzimy wcześniej. Bardzo fajnie, jeżeli da się to zrobić. Nie zawsze się da. Z palmy chyba się nie da, bo palma nie jest drzewem. Palma jest trawą. Więc tutaj niekoniecznie, ale jeżeli są drzewa, to staramy się brać zrazy właśnie z tej matecznej rośliny i ukorzeniać w pobliżu albo obok, albo jeżeli drzewo na przykład zostało wywrócone, czy piorun trafił, to wręcz w tym pniu starym staramy się to sadzić. Więc to jest to samo drzewo, bo ono ma ten sam zapis genetyczny.
To tak. Samo DNA.
Tak, tak.
Bardzo dziękuję pani profesor za opowieść o Parku Oliwskim. Myślę, że nasi słuchacze po wysłuchaniu pani opowieści z radością pójdą zobaczyć te wszystkie rośliny i będą śledzić to, o czym pani opowiadała. Naszym gościem była profesor Katarzyna Rozmarynowska.
Ja również bardzo dziękuję.
Marzena Bakowska, do usłyszenia.
Weekend z zabytkiem.